Bracia, bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. I nie uskarżajcie się jeden na drugiego, bo oto sędzia stoi przed drzwiami. Pozwoliłem sobie raz jeszcze przywołać te słowa z dzisiejszego drugiego czytania autorstwa natchnionego świętego Jakuba, apostoła. W samym najgłębszym przesłaniu są to słowa o brzmieniu dogłębi adwentowym. Umacniajcie wasze serce, bądźcie cierpliwi, bo przyjście Pana jest już bliskie. Jak bardzo potrzebujemy takich słów, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy wrażenie, że świat, w którym żyjemy, doczesność, zdaje się dominować w naszym codziennym doświadczeniu. Jest jakaś prawidłowość ludzkiego życia, ludzkiego serca, że to, co fizyczne, materialne, to, co widoczne dla oczu, co poznawalne zmysłami, w naturalny sposób bardziej nas angażuje niż to, co przecież w istocie jest dla nas najważniejsze, co odnosi nas do wieczności. Bo przecież nawet doświadczenie nasze osobiste, zwłaszcza tych, którzy już kilkadziesiąt lat na tym świecie przeżyli, mówi to jedno. Jesteśmy tu na ziemi na tymczasem. Nasze życie jest tu tymczasowe. Nie jesteśmy tutaj w ojczyźnie naszej, bo nasza ojczyzna jest w niebie. A nawet ci, którzy nie potrafią w tych kategoriach metafizycznych, religijnych opisać swojego doświadczenia, to jednak przeczuwamy, że sens ludzkiego życia nie zamyka się tylko w tym życiu ziemskim i doczesnym, w tym życiu, które mieści się w naszej ludzkiej fizyczności. I nawet jeśli tworzy jakiś artysta niewierzący, poszukujący, to też ujawnia często te najgłębsze pokłady, które drzemią w człowieku. Bo jak odczytywać takie słowa? Moja miłość nie pozwoli ci umrzeć. Człowiek potrzebuje nieśmiertelności, tęskni za wiecznością, nie godzi się na tymczasowość, nie godzi się na kruchość swojego istnienia tu na ziemi. Jest jakaś w człowieku intuicja, która każe mu tęsknić za czymś, co przekracza ten świat. Każe mu szukać czegoś ponad. Nawet jeśli człowiek w głębi serca się buntuje i deklaruje, że nie wierzy. Jean-Paul Sartre to jest filozof, egzystencjalista, deklarował się jako niewierzący człowiek. Głosił manifesty ateistyczne negujące istnienie Pana Boga. Po jego śmierci znajomi, przyjaciele przypomnieli sobie, że powiedział im coś ważnego, by po jego śmierci przeszukano marynarki, w których bardzo lubił chodzić. Bardzo często nosił marynarki. I mówi, kiedy umrę, to dokładnie je przeszukajcie, a coś bardzo ważnego znajdziecie. Głosił, Bóg nie istnieje, nie ma Boga. Człowiek jest Bogiem. A kiedy sobie znajomi przypomnieli po jego śmierci te jego słowa i przeszukali rzeczywiście te marynarki, w klapie jednej z nich znaleźli małą karteczkę, a na niej wypisane jedno zdanie. Boga nie ma, Bóg nie istnieje, ale wszystko we mnie woła do Niego, i nie umiem o tym zapomnieć. Przejmujące wyznanie. Słowa, które przeszywają człowieka do szpiku kości. Bóg nie istnieje, Boga nie ma, ale we mnie wszystko woła do Niego i nie umiem o tym zapomnieć. To pokazuje, kochani siostry i bracia, jak autentyczna jest, jak niesamowicie głęboka jest ludzka natura i tęsknota za wiecznością. Człowiek nie godzi się na taki stan, w którym życie człowieka miałoby się całkowicie zamknąć tu tylko w tym wymiarze. I dlatego potrzebujemy czasu Adwentu. Potrzebujemy tego czasu, który nam przypomina o tym fakcie, o tej prawdzie przemijania życia ludzkiego, że całe nasze życie jest jednym wielkim Adwentem, czyli przygotowywaniem się na to ostateczne rozstrzygnięcie naszego życia, które dokona się, nie wiemy, czy w momencie śmierci, czy może wcześniej, gdy skończy się ten świat. A to zapowiadał Chrystus, że ten świat ma swój koniec, o którym nie wie nawet On, Syn Człowieczy. I dzisiaj ten czas Adwentu przeżywamy. Mamy okazję, żeby się zatrzymać, żeby się zamyśleć i żeby na nowo uprzytomnić sobie tę prawdę, że nasze życie podlega temu prawu przemijania, a potem czeka nas spotkanie z Bogiem. I tak toczy się historia zbawienia. Tak toczą się dzieje świata. Kiedy czytamy historię zbawienia, najstarsze księgi Starego Testamentu, to w księdze proroka Izajasza, nazywanego księciem wśród proroków, znajdujemy słowa dobrze nam znane. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Jego przyjście jest pewne. I tak wołał blisko 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa ten wielki prorok, wybraniec Boży, który wołał do ludzi swoich czasów, swojej epoki. Ludzie, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I tak działo się przez wieki. Te same słowa podjął później święty Jan Chrzciciel, prorok dwóch testamentów, starego i nowego. Bezpośrednio poprzedzający przyjście Chrystusa wołał, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. A dzisiaj te same słowa brzmią w głosie Kościoła. Kościoła, a więc tej wspólnoty, którą my tworzymy, do której przynależymy. Kościoła, który upomina się o nas i przypomina nam to, co czasem na co dzień gdzieś nam umyka. Biedny to naród, pisał poeta, który nie ma pośród siebie proroka. Biedny to naród, o który nikt się nie upomina. Biedny to naród, który nie ma sumienia. My, kochani siostry i bracia, mamy proroka, bo mamy głos Kościoła, który nie zniechęca się niechęcią nieraz ludzi, systemów, struktur, które zwalczają go. Kościół nigdy nie miał łatwo. Od czasów Chrystusa sam to zapowiedział. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Mnie chcieli zamknąć usta i wam będą zamykać, ale nie lękajcie się. Nie bójcie się tych, którzy was prześladują, którzy zabijają wasze ciało, ale duszy waszej zabić nie mogą. I to jest ta najcenniejsza warstwa w człowieku, którą trzeba ocalić. Ciało ważne, bo stanowi, przynależy do całości człowieka, ale jeszcze dusza. I dzisiaj słyszymy ten głos Kościoła, który woła do nas, ludzi czasem tak zaangażowanych w codzienność, w doczesność, może poprzez te sukcesy cywilizacyjne, poprzez ten postęp techniczny, który nam tyle daje powodów do dumy, ale niestety czasem też do pychy, że człowiek zapomina, kim jest. traci wyczucie proporcji między światem a sobą, między Bogiem a sobą, który próbuje czasem wyeliminować tego, od którego życie otrzymał. Człowieka, który odcina się od źródła. Człowieka, który zapomina o tym, że nie sam sobie zawdzięcza życie i istnienie. I dzisiaj nam potrzeba, kochani siostry i bracia, tego głosu. Czy jesteśmy za to wdzięczni? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg nas szuka, że daje nam tę łaskę życia w Kościele, że trzeba tego Kościoła też bronić, bo go potrzebujemy wszyscy. Kościoła, czyli tej wspólnoty, gdzie brzmi głos Boga, gdzie jest miejsce dla prawdy. Oczywiście, że ten Kościół jest nękany. Nie myślę tylko tu, myślę, że się rozumiemy, o Kościele hierarchicznym, tylko o Kościele nas wszystkich. Będziemy o tym sobie mówić jeszcze jutro i pojutrze, o cenie, jaką płaci się za wiarę. I to płaci każdy. Nie tylko ten, co nosi strój duchowny, ale i ci, którzy mają odwagę przyznać się w życiu społecznym, publicznym do tego, że wierzą w Chrystusa. Jakiś czas temu natrafiłem na niezwykłą książkę napisaną przez wybitnego profesora filozofii przyrody, księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, notabene związanego z ziemią świętokrzyską, z górami świętokrzyskimi, wielkiego badacza. Książkę tę napisał u schyłku swego życia. Zatytułowana jest W pogoni za nieznanym. Ostatnia książka bodaj, jaką napisał, warto to podkreślić, bo perspektywa człowieka starszego jest bardzo cenna, bo człowiek lepiej widzi u schyłku swojego życia, co tak naprawdę w życiu się liczy, co jest wartościowe, co słuszne. I to jest książka, w której znalazłem jedno zdanie. Zdanie, którego nie umiem zapomnieć. Myślę, że bardzo intrygujące i prowokujące do zamyślenia. Stary profesor, uczony, pisał tak. Cieszę się, że wkrótce umrę, bo czasy, które przychodzą, będą tak ciężkie, że życie człowieka w nich, zwłaszcza życie godne, stanie się niemal niemożliwe. Cieszę się, że wkrótce umrę, bo nadchodzą straszliwie ciężkie czasy. Kochani siostry i bracia, tak się zastanawiam. Co musi stać się w sercu człowieka, kiedy w naturalny sposób boimy się śmierci, bo jest tajemnicą? Doświadcza się jej tylko raz. Ale co musi się stać w sercu człowieka, żeby miał odwagę powiedzieć takie słowa? Cieszę się, że wkrótce umrę, bo się boję czasów, które nadchodzą. I po drugie, czy te czasy, które wieszczył profesor, a pisał te słowa kilkadziesiąt lat temu, ponad 20 z całą pewnością, czy te czasy, które zapowiadał, a których bał się doczekać, to już są te czasy, w których my żyjemy, czy idzie jeszcze gorsze? Czy nadchodzą gorsze czasy? Przecież my już dzisiaj mówimy, że świat staje na głowie, że przestajemy rozumieć pewne sytuacje, zjawiska. Czasami nie umiemy sobie czegoś wytłumaczyć, pojąć, jak to możliwe. No i mielibyśmy na to całe mnóstwo przykładów. Od chociażby, tak z brzegu biorąc, Niemcy, naród, który ma aspiracje przewozić innym narodom w Europie i na świecie, który uznaje się za najwyżej rozwinięty na świecie. I oto Niemcy przed rokiem zgodzili się formalnie podkreślam, na istnienie trzech płci, mężczyzna, kobieta, no i coś trzeciego jeszcze. I czy się czasem zastanawiamy? Na amerykańskim Facebooku można znaleźć 56 wersji płciowych, które człowiek może sobie wybrać i określić się, czy to nie jest świat stojący na głowie. Albo inny przykład, i to tylko ilustracja, a przykład żaden nie jest doskonały, ale proszę nie czuć się dotkniętym, jeśli ktoś by się znalazł w takiej sytuacji dzisiaj, no ale chcę coś pokazać, a to jest dobra ilustracja. Jak byłem małym chłopakiem, przełom lat 70., 80., jak to chłopak ma swoją ulubioną część garderoby, ulubioną koszulę, sweter, spodnie, ja też tak miałem. Kiedyś z chłopakami idąc na skróty zawadziłem o wystający drut, uszkodziłem spodnie. No oczywiście ukrywałem to przed mamą, jutro chciałem iść do szkoły w tych samych spodniach, mama zawsze rano sprawdzała, czy to, co mam do ubrania, się nadaje. No i patrzy, mówi, chodź tutaj. No to już załatwiłeś te twoje ulubione spodnie. Już je załatwiłeś, już w tym nie pójdziesz. O co by pani powiedziała, że cię mama tak puściła? Dziurka mała. A dzisiaj? Idę wczoraj przez Kielce. Zimno, a tu spodnie, dziewczyna, chłopak, porozrywane, poszarpane. Ciało wystaje. Czasem się tak widzi nawet w miejscach publicznych, takich, gdzie obowiązuje pewna etykieta. Jak się mówi, pewien dress code. Ja rozumiem, to jest trend, to jest pewna moda, tylko spróbujmy to tak zdroworozsądkowo odczytać. Ja się nie czepiam, no tak się noszą dzisiaj ludzie, ale tak normalnie to te spodnie są zepsute, porwane. I zawsze tak było, że one się najwyżej nadawały do jakichś najgorszych czynności. A dzisiaj... to co zepsute. Proszę księdza, za te spodnie trzeba więcej zapłacić dzisiaj, takie podarte. One są trendy. Ja rozumiem taki trend, taka moda, ale tak biorąc zdroworozsądkowo, to co zepsute, to co uszkodzone, to co się nie nadaje, my stawiamy wysoko. A chcę to powiedzieć w odniesieniu do życia duchowego i moralnego. Dzisiaj tak jest. Świat staje na głowie. To, czego się powinni ludzie wstydzić, eksponuje się to, pokazuje się jako wartościowe, jako nowoczesne, jako na czasie, kiedy normalnie człowiek się tego powinien wstydzić. Pewnego nieżyjącego już aktora pyta młoda dziennikarka: proszę pana, jak pan to robi, że pan ma już 6. żonę? No rzeczywiście, bohater. Co pan ma w sobie takiego intrygującego, że tak pan te kobiety przyciąga do siebie? I patrzą na niego jak na bohatera i słuchają. Ja wiem, że w życiu może nie wyjść. Może człowiekowi się nie udać. Mogą się ludzie nie dobrać. Czasem to są bardzo osobiste, osobliwe historie. Nie chcę tego tutaj poddawać jakiejś ocenie, ale no czasami jest to już trochę chyba przekroczona granica zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Ale my patrzymy na to i nas się z tym oswaja. Kochani, dlaczego o tym wszystkim mówię? Nie po to, żeby jakoś budować fatalistyczną wizję świata, ale żeby pokazać, że w takim świecie, często mętnym, stającym na głowie, w takim świecie, o którym Pierre Manet, francuski myśliciel, mówi, że dzisiejsze społeczeństwa Zachodu cierpią na utratę zdrowego rozsądku, to my w takim świecie mamy zachować to, co słuszne, prawdziwe, wartościowe. Więcej, w takim świecie mamy wierzyć w Pana Boga. Mamy wierzyć Panu Bogu, mamy ufać, mamy wybierać prawdę. W tym właśnie światowym fermencie, jakie to trudne. I w takim sensie to mówię. Jak trudno jest dzisiaj wierzyć w Pana Boga, wybierać Go, stawiać Go na głównym miejscu w swoim życiu. Niedawno przeżywaliśmy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. 3 lata temu to było. Patrzyliśmy na 10,5 wieków naszych narodowych dziejów. Podziwialiśmy te 10,5 wieku państwowości polskiej, ale też wiary na ziemi polskiej. Jak nasi ojcowie, dziadkowie dawali odpowiedź Panu Jezusowi na pytanie, za kogo wy mnie uważacie? Dawali pozytywną odpowiedź, mówiąc, ty jesteś Syn Boży, Syn Boga Żywego. To jest 10,5 wieków pięknej historii. I to samo pytanie dzisiaj, w czas tych rekolekcji, które rozpoczynamy, Bóg stawia nam pytanie, za kogo wy mnie uważacie dzisiaj w swoim życiu? Nie chodzi o katechizmową odpowiedź, taką czysto intelektualną, ale o egzystencjalną, o odpowiedź swoim życiem, kim dla mnie jest Bóg w życiu, kim On dla mnie jest, czy ja Go uznaję za osobę, z którą mam relację, za wspólnotę, Trójcę Świętą, która wyznacza styl mojego życia, czy to jest tylko jakaś tradycja, jakiś obyczaj, jakiś dydaktyczny mit religijny. Kim dla mnie jest Bóg? Kochani siostry i bracia, te rekolekcje mają nam dzisiaj pomóc w udzieleniu odpowiedzi, jaką Bóg stawia nam tu i teraz. Nie wiem, które to rekolekcje w waszym życiu. Nie wiem, ile nam jeszcze zostało. Może to ostatnie, może już niewiele. Ale Bóg dzisiaj pyta, kim ja dla ciebie jestem. I rekolekcje mają nam w tym dopomóc. Kochani siostry i bracia, chcę się od razu zastrzec na początku tych 4 intensywnych dni. Intensywnych przez czas spotkań. Ja z lękiem staję przy tej ambonie dzisiaj. Czy podołam? Ale nie tylko dlatego, że trzeba fizycznie tu mieć siłę, żeby te wszystkie dni tutaj zagospodarować mądrością Słowa Bożego, ale także dlatego, że będziemy dotykać spraw trudnych. I swoją rolę podczas tych 4 intensywnych dni postrzegam w taki oto sposób. Nie staję przed wami jako nauczyciel, bo ten jest jeden, Jezus Chrystus. Nie mam zamiaru paternalistycznie, apodyktycznie mówić wam, posłuchajcie mnie, a powiem wam, co trzeba zrobić. Moją rolę postrzegam raczej jako dawanie pola do refleksji, stawianie pytań, pokazywanie, o co zapytać. A już każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, ma sobie tej odpowiedzi udzielić. Bo mamy swoje doświadczenia, swoją wrażliwość, swoje bóle, swoje nadzieje i to wszystko trzeba uwzględnić. A więc raczej widzę siebie między wami. Chcę razem z wami iść i stawiać sobie te pytania, z nimi się mierzyć. Kiedyś zapytano świętego Tomasza z Akwinu, jeden z największych umysłów, intelektów w historii świata. Zapytali go ktoś z przyjaciół, co trzeba zrobić, żeby w życiu nabyć gruntownej mądrości, prawdziwej mądrości. I Tomasz odpowiedział krótko. Po pierwsze, zachowaj czyste sumienie. Po drugie, pilnie się módl. Po trzecie, ukochaj samotność. Zachowaj czyste sumienie. Uporządkuj sprawy z Bogiem. Otwórz się przed Nim. Ureguluj z ludźmi i z Bogiem. To jest sumienie. Dla nas to spowiedź. Tędy droga wiedzie. Drugie, pilnie się módl. Modlitwa. Będziemy też o tym mówić. Chodzi o czas dla Pana Boga, bo ona jest czasem trudna, ale mieć czas dla Boga. I po trzecie, ukochaj samotność. To nie znaczy zostaw rodzinę, pracę, ale miej czas dla siebie. Nawet w najbardziej kochającym się małżeństwie trzeba być czasem sam na sam ze sobą. Człowiek sam musi się znaleźć, spotkać samego siebie. A ja myślę, że to jest dobra podpowiedź na nasze rekolekcje. Tego potrzebujemy. Wrócić do czystego sumienia. Odkryć czas dla Boga, no i odrobinę pustyni, bo bez tego nie spotkamy ani Boga, ani siebie. I kochani, na zakończenie. Kiedy byłem młodym doktorantem w swoich czasach uniwersyteckich, brałem udział rokrocznie w tak zwanym Forum Młodych. Wybitni profesorowie, ludzie kultury, sztuki przyjeżdżali na nasz uniwersytet i dzielili się swoim doświadczeniem. Nie wiedzą, ale mądrością przede wszystkim. Jeden z naszych profesorów dał takie świadectwo, jak to w kolonii w Niemczech mówił, przekonał się o najgłębszej wartości swojego życia. Przeszedł przez śmierć kliniczną. Przez moment znalazł się po tamtej stronie życia. I mówił tak. Na koniec, czyli po śmierci, kiedy przykryją nas białym prześcieradłem, to okazuje się, że nawet to prześcieradło nie należy do nas. Nawet ono nie jest nasze. Że do Pana Boga w wieczność idzie się z zupełnie innymi wartościami. Oj właśnie, myślę, że to jest dobra konkluzja na zakończenie naszego dzisiejszego pierwszego spotkania, tej wprowadzającej refleksji w czas rekolekcji. Szukać tego, co można zabrać w wieczność. To, czego, to z czym idzie się w wieczność do Pana Boga. Amen.